Chrystus zmartwychwstał. Tak? Drodzy, to nie jest wieść dzisiejszego poranku. To ta wieść rozbrzmiewa od 2000 lat każdego dnia. I również dzisiaj jest aktualna. Drodzy, to było szczególne wydarzenie. Kiedy zastanawiałem się nad tym po raz kolejny, uzmysłowiłem sobie, jak szatan uknął chytry plan, aby zlikwidować Pana, Króla Królów. Oczywiście to było niemożliwe, ale dał się zwieść, dał się wprowadzić. Zapewne nie rozumiał, co się działo, bo gdyby rozumiał, nie dopuściłby do tego, aby nasz Pan, nasz Zbawiciel zmarł na krzyżu. To nie był przypadek, to nie był błąd. To było zaplanowane od samego początku. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, już wtedy Bóg zapowiedział to wydarzenie. I drodzy, 2000 lat temu to jest aktualne. Echo tej pięknej wieści, tej ogromnej wieści rozbrzmiewa każdego dnia, każdej chwili, wszędzie, gdzie tylko może dotrzeć. Drodzy, zastanawiałem się, gdzie byłbym dzisiaj, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. Gdzie Ty byś był, gdzie Ty byś była. Jak wyglądałoby nasze życie, czy w ogóle byśmy byli. Ale Bóg w swej wielkiej łasce, w swojej miłości posłał swego Syna, który wziął krzyż i położył swoje życie za każdego z nas. I dlatego dzisiaj możemy się radować. Dlatego dzisiaj możemy ogłaszać tą wspaniałą wieść o zmartwychwstaniu naszego Pana. Ale drodzy, nie zawsze tak było. Kiedy dzisiaj, rano, wczoraj, dzisiaj pochylałem się nad Bożym Słowem, zobaczyłem coś, co nawet w pewien sposób mnie zasmuciło. Coś, co stało się ostrzeżeniem dla mnie, ale również coś, co sprowokowało mnie, zachęciło mnie do pewnej postawy. I dzisiaj o tym chciałbym porozmawiać. Święto Paschy w Izraelu to szczególne wydarzenie. Należałoby spojrzeć na to wydarzenie z różnych punktów, ale dzisiaj chciałbym troszeczkę przybliżyć, jak to wyglądało. Miasto Jerozolima. Jak myślicie, ile mieszkańców liczyła Jerozolima w tamtych czasach? Padają różne liczby, ale historycy zgadzają się co do jednego, że nie liczyło więcej niż 15-20 tysięcy mieszkańców. Dla porównania dodam, że w Rzymie żyło 1 000 000 ludzi. W Aleksandrii żyło 500 000 ludzi. A w Antiochii Syryjskiej żyło około 300 tysięcy ludzi w tamtym czasie. Miasto, które było w zasięgu Izraelitów. A więc musimy stwierdzić jedno, że to było małe miasto. Nieduże miasto, wielkości Skoczowa, ogrodzone murami, bramami. I tam każdego roku, przynajmniej tak nakazywał zakon, prawo, aby Izraelici pojawiali się tam przynajmniej 3 razy w roku. W czasie świąt to miasto ożywało. Niektóre statystyki, zapisy historyczne podają, że przybywało nawet do 100 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi z różnych zakątków świata przybywali na święto Paschy. Puściłem trochę wyobraźnię swoją, jak w tak niewielkim mieście mogło pomieścić się 100 tysięcy ludzi. Jaka tam panowała atmosfera? Myślę, że to przypominało coś takiego jak Zakopane majowy weekend, gdzie nie można znaleźć miejsca, żeby stopę postawić. Człowiek na człowieku. Wszyscy przybyli, aby coś przeżyć z Panem Bogiem. I drodzy, tak wyglądało miasto. Na pewno było przygotowane. Na pewno te pielgrzymki, to wszystko miało swój cel. Ci mieszkańcy tam na tym chyba całkiem nieźle zarabiali też. Ale wszystko skupiało się na święcie. Wszystko działo się wokół świątyni. A potem przy stołach, w rodzinnym gronie, w gronie przyjaciół, znajomych, spędzali i cieszyli się, ponieważ Bóg ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Taki był ich cel świętowania. Nie wiedzieli o tym, że za tym świętem kryje się coś głębszego. I to coś głębszego właśnie wtedy się wydarzyło. Na pewno tamto święto, to jedyne niepowtarzalne święto, zacieniło pewne wydarzenie. A tym wydarzeniem była pewna egzekucja. Trzy krzyże, które zniszczyły, myślę, w wielu domach atmosferę świętowania. Zapewne ta egzekucja wywołała wielkie poruszenie w mieście. O tym Biblia, Ewangelie opisują dosyć dokładnie. Zapewne w domach wybuchły dyskusje. Jedni byli za, drudzy byli przeciw. Jedni mówili, wspaniały prorok, nauczyciel, ktoś, kto czyni wielkie rzeczy, posłany od Boga. Niektórzy nawet w nim widzieli Mesjasza. Inni byli przeciwko, zwodziciel, oszust i różne inne przydomki, które otrzymywał Pan Jezus. Dla wielu zapewne to wydarzenie było szokiem. Wielu być może miało takie poczucie niesprawiedliwości, że ten sąd to był taki, wiecie, na zlecenie, jak to teraz się określa, aby uspokoić, aby wyciszyć, aby uporządkować pewne rzeczy. Nieważne, czy to będzie sprawiedliwe. Dla niektórych ta egzekucja była takim elementem już ulgi. Nareszcie się skończyło. Nareszcie mamy spokój. Nareszcie już ten człowiek nie będzie tutaj robił zamieszania. Zapewne Sanhedryn, Piłat, pewnie żołnierze rzymscy się cieszyli, bo cały czas w pogotowiu, cały czas coś się dzieje, cały czas jakiś zamęt. I wreszcie koniec, wreszcie cisza. Ale drodzy, bardzo poruszyło mnie słowo zapisane w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 15 werset. To słowo jakby nawiązuje trochę do tego, co przed chwileczką powiedziałem. Oto dwóch pielgrzymów, a dokładnie chyba dwóch uczniów z tej drugiej, dalszej grupy, nie z 12, tylko dalszej, szli z Jerozolimy po pielgrzymce i rozmawiali ze sobą. I czytamy od 15 wersetu. A gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były zaślepione, tak że go nie poznali. On zaś zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą po drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedyny z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co tam się w tych dniach stało, co w tamtych dniach się wydarzyło. Wiecie, myślę, że on jedyny wiedział, rozumiał, doświadczył, przeżył. I właśnie to pytanie stało się taką inspiracją, aby spojrzeć nieco inaczej. Ponieważ patrząc na to, co się wydarzyło, możemy stwierdzić, że wszyscy wiedzieli, co się stało. Pewnie, tak jak przed chwileczką podkreślałem, było o tym głośno. Ale pytanie jest zupełnie inne. Czy ktokolwiek z tych ludzi rozumiał, co się stało? Jakie to miało znaczenie dla człowieka, dla ludzkości, dla nas dzisiaj? I to jest, myślę, ważne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że Boże Słowo praktycznie w Starym Testamencie na każdym kroku wskazywało na Mesjasza. Wskazywało na kogoś, kto miał przyjść i kto miał stać się tym barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Większość z nich zapewne znała Stary Testament, czytała go, pochylała się nad nim, zastanawiała, a jednak nie zrozumieli, o co chodzi. Nawet Pascha, którą świętowali, była zapowiedzią tego wydarzenia. W tym wydarzeniu kryła się zapowiedź przyjścia Baranka Bożego. To baranka paschalnego zjadali, który obrazował Mesjasza, który miał przyjść i miał położyć swoje życie za każdego człowieka. Kiedy już Pan Jezus był na ziemi, wielokrotnie zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie. To On często mówił do swoich uczniów, Syn Boży czy Syn Człowieczy musi umrzeć, ale trzeciego dnia zostanie wskrzeszony, zostanie zmartwychwzbudzony. Co było w sercach tych ludzi? Weźmy pod uwagę chociażby tych dwóch uczniów. Zrozpaczeni, zasmuceni, zagubieni. Pewnie w ich myślach było, no tak, wszystko się skończyło, Mesjasza już nie ma, w grobie. A tak pięknie było. Drodzy, możemy wyciągnąć jeden wniosek, że nikt nie oczekiwał zmartwychwstania naszego Pana. Nawet Piotr, który poczynił takie piękne wyznanie, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Zobaczył w Jezusie Mesjasza. Ale kiedy przyszedł ten dramatyczny moment, nie wiem, czy zapomniał, czy ten lęk do tego stopnia go ogarnął, że zapomniał o tym wszystkim. Zastanawiałem się i pomyślałem sobie w ten sposób. Gdyby uczniowie uważnie, rozważnie traktowali słowa, które Jezus do nich kierował, to w poniedziałek rano powinni, w niedzielę rano powinni być na cmentarzu. Powinni oczekiwać. Powinni patrzeć na grobowiec, kiedy ten kamień się odchyli i Pan zmartwychwstały wyjdzie z niego. Ale nikogo tam nie było. To świadczy o stanie ich duszy. To świadczy o stanie zrozumienia tego, co mówił Jezus. To, co uważali za słuszne, to przyjmowali, a to, co nie uważali, przechodziło. Jednym uchem wchodziło, drugim wychodziło. Wniosek z tej historii jest taki, że człowiek wybiórczo traktuje Boże Słowo. Jesteśmy na to narażeni, każdy z nas, wszyscy. Często próbujemy zrozumieć je poprzez pryzmat naszych koncepcji i tradycji religijnych tak naprawdę. Coś jest od pokoleń, dzieje się fajnie, zaśpiewajmy, pomódlmy się. Ale dzisiaj, drodzy, z okazji właśnie tego święta, tego świętowania, chciałbym przyjrzeć się kilku aspektów, co tak naprawdę wydarzyło się i jakie to ma znaczenie dla mnie i dla ciebie. Czy to jest tylko powód, żebyśmy sobie poświętowali, czy za tym kryje się coś wielkiego? I pozwoliłem sobie na kilka takich aspektów. I pozwólcie na pierwszy, Mateusz 28, 18. Jezus po zmartwychwstaniu przychodzi do uczniów i powiada tak. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tymi słowami, między innymi, nasz Pan ogłosił, że wróg jest pokonany. Odwieczny wróg człowieka został pokonany poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Do tamtego momentu szatan uzurpował sobie prawo do człowieka jako do swojej własności. Dlatego też czytamy, że w Chrystusie Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Kiedy szatan został pokonany, bo możemy takie pytanie sobie postawić. Odpowiedź jest w liście do Efezjan. I apostoł Paweł tak napisał, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził Go po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką władzą, nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I potem dodaje, i wszystko poddał pod Jego stopy. Wzbudził i posadził. Od tamtego momentu wszystko się zmieniło. Cały duchowy wszechświat został wstrząśnięty. Wszystko dokładnie zostało odwrócone. Teraz Jezus jest Panem Panów i Królem Królów wobec wszelkiego stworzenia. Nic i nikt nie może mu się sprzeciwstawić. I drodzy, jaki wniosek płynie dla nas dzisiaj, dla nas chrześcijan? Biblia powiada, że Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. I nie może być tak, że głowa jest ponad wszelkim imieniem, a reszta ciała jest pod. Chrystus został uwielbiony, a my jesteśmy w Chrystusie. A jeśli jesteśmy w Chrystusie, to mamy udział w tym zwycięstwie. Ty i ja mamy udział w tym zwycięstwie. Jesteśmy w Nim posadzeni ponad tymi wszystkimi władzami, mocami i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, to jest bardzo ważne stwierdzenie, dlatego że często chrześcijanie boją się. Ja zachęcam do tego, żeby nie lekceważyć szatana, nie lekceważyć demonów. To jest bardzo niebezpieczny wróg. Ale z drugiej strony ty i ja musimy nauczyć się żyć w świadomości, że w Nim jesteśmy zwycięzcami. Jesteśmy zwycięzcami. Po drugie, każdy człowiek musi stanąć przed Bogiem jako sędzią żywych i umarłych. I Biblia w wielu miejscach mówi o tym, że przyjdzie taki dzień, że każdy człowiek stanie przed Jego majestatem, przed Jego sądem. Nawet ateiści, którzy nie wierzą w to. Owego dnia największym pragnieniem każdego człowieka będzie usłyszeć od Boga: jesteś sprawiedliwy, wejdź do radości mojej. Zgodzicie się ze mną? Dzisiaj w naszych umysłach gdzieś z tyłu, a to jeszcze daleko, nie wiadomo, kiedy to nastąpi, ale ten dzień się zbliża. I każdy z nas stanie przed majestatem naszego Boga. I Piotr w swoim liście poucza nas, że nie rzeczami jesteśmy wykupieni, srebrem czy złotem, ale drogocenną krwią Syna Bożego. Drodzy, to jest coś niesamowitego. Ta krew nas oczyszcza, ta krew nas chroni. Tak jak w noc, kiedy anioł śmierci przechodził w Egipcie i Izraelici mieli pomalowane od drzwia. Jest napisane, że kiedy anioł zobaczył tą krew, mijał ten dom. Kiedy nie zobaczył krwi, był sąd. I podobnie tutaj mamy. Krew Syna Bożego oczyszcza nas. Ty i ja. Nie musimy się lękać, nie musimy się obawiać, ponieważ zmartwychwstały Syn Boży, który zawisł na krzyżu, przelał swoją niewinną krew. Zapłacił za twoje i moje winy. I jesteśmy usprawiedliwieni. Darmo z łaski Jego przez wiarę. Nasza sprawiedliwość od Niego pochodzi, nie ode mnie. Mogę ją tylko przyjąć jako Boży dar lub mogę ją odrzucić. Pastor Mirosław w piątek mówił o trzech krzyżach, o dwóch złoczyńcach, którzy wisieli. Jest to niesamowity obraz. Chciałbym się jeszcze dzisiaj również odwołać do tego. Popatrzcie, po prawej, po lewej stronie wisi dwóch złoczyńców, dwóch bandziorów. Nie wiemy, co zrobili, ale wierzcie mi, że w tamtych czasach za kradzież marchewki nie krzyżowali. Musieli dokonać coś bardzo okrutnego. Może jakieś morderstwo, może, nie wiem, nie chcę teraz wymyślać, ale coś, co kwalifikowało ich tylko do unicestwienia. I ci ludzie wiszą na krzyżu. I te dwie postawy, jeden i drugi, jeden, który złorzeczy, drugi, który pokutuje, to są dwie możliwości, jakie ma każdy z nas, każdy człowiek. Boża sprawiedliwość, Boże zbawienie jest darmo i z łaski, ale twoja i moja postawa decyduje o tym, czy ta łaska stanie się moim udziałem, czy nie. Jeśli odrzucam, nie będę doświadczał Bożej łaski. Jeśli przyjmę postawę tego człowieka, który pokutował przed Jezusem i poprosił Jezusa, aby się zmiłował, aby wspomniał na Niego, popatrzcie, jakie to jest niesamowicie. Ten obraz jest zapowiedzią tego, co miało nastąpić po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Dzisiaj każdy człowiek może przyjść do Jezusa. Każdy człowiek może zwrócić się do Niego, prosząc Go o zbawienie, prosząc Go o przebaczenie grzechów. Ciekawe jest też to, że ten człowiek, który Jezus powiedział, dziś będziesz ze mną w raju, nie był w stanie już nic zrobić. Te przebite ręce i nogi obrazują każdego z nas. Czasami nam się wydaje, że coś możemy zrobić, że możemy coś zmienić, co zwróci uwagę naszego Boga i powie, no dobrze, nie jest tak źle. Ale w zasadzie należy stwierdzić, że tak jak ten złoczyńca przybity do krzyża, tak i ja, i ty nie mamy możliwości, aby cokolwiek dołożyć do zbawienia. Nie jesteśmy w stanie. Dlatego Bóg, Ojciec, posłał swego Syna, który położył życie za każdego z nas. I jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, którą ja i ty możemy zrobić, to po prostu przyjąć Go jako osobistego Pana i Zbawiciela. Drodzy, nasza sprawiedliwość od Niego pochodzi. Ja wiem, dobrze się mówi, ale chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żebyśmy o tym pamiętali każdego dnia. Żebyśmy naszą sprawiedliwość w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach opierali na Bożej łasce, na doskonałym, dokończonym dziele Jezusa Chrystusa. I na początku jesteśmy podekscytowani, jesteśmy radośni, wdzięczni, ale potem przyzwyczajamy się. Staje się to takim chlebem powszednim, ale drodzy, pamiętajmy o tym. Rozkoszujmy się. Nie tylko z okazji, kiedy jest wieczerza, nie tylko wtedy, kiedy zdarzy nam się grzech i doświadczymy Bożego przebaczenia, ale każdy dzień jest dobrym momentem, aby wznieść swoje oczy i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za tak wielkie zbawienie. Tak wielkie zbawienie. Zbawienie, którego dzisiaj nie rozumiemy do końca. Ale przyjdzie dzień i Pan pokaże nam wszystko. Sprawiedliwość jest darem łaski Bożej. Dar można przyjąć lub odrzucić. Innej możliwości nie ma. Drodzy, kolejne błogosławieństwo, które płynie z krzyża Chrystusa, z Jego śmierci i zmartwychwstania, to jest wylanie Ducha Świętego. Wylanie Ducha Świętego. Dzień Zielonych Świąt. Szok dla wielu ludzi. Oto na 120 uczniów zstąpił Duch Święty. W cudowny sposób. Wielu ludzi patrzyło z niedowierzaniem. Niektórzy drwili, że się upili winem. Tak niesamowite to było wydarzenie. 120 ludzi zostało ochrzczonych w Duchu Świętym. I były pytania, o co tu chodzi? Co się dzieje? I wtedy apostoł Piotr wyszedł i wyjaśnił, co się wydarzyło. I odwołał się do Jezusa Chrystusa. I powiedział, tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 32 werset, wzbudził Bóg. A dowodem na to jest to, co teraz widzicie. Dlaczego? Ponieważ Jezus został wywyższony prawicą Bożą. Został posadzony po prawicy Bożej. I otrzymał obietnicę od Ojca, Ducha Świętego. I sprawił to, co teraz widzicie. Czytając Boże Słowo, rozumiem to w ten sposób, że w niebie odbyła się pewna rozmowa między Bogiem Ojcem i Synem Bożym. Zresztą inne miejsca na to wskazują, że Ojciec zaproponował, aby Jezus przyszedł na ten świat, aby położył życie, aby w ten sposób otworzył człowiekowi drogę do powrotu do domu. A Ojciec mówi, a ja poślę Ducha Świętego. Wyleję Go na wszelkie ciało. I Piotr powiada, jesteście tego świadkami. Ta obietnica wypełniła się na waszych oczach. Dziś, 2000 lat później, również doświadczamy napełnienia Duchem Świętym. On jest. I nastąpiło jedno wylanie w Dzień Zielonych Świąt. Bóg wylał swego ducha, ale dzisiaj każdy z nas może zostać napełniony. Nie dlatego, że tak bardzo tego pragniesz, choć to jest bardzo potrzebne. Kto pragnie, powiedział Pan Jezus, niech przyjdzie i pije. Nie dlatego, że może długo się modlisz, choć jest też napisane, Pan Jezus powiedział, proście o Ducha Świętego, a otrzymacie. A więc są to pewne kroki, które powinniśmy wykonać, aby doświadczyć napełnienia Duchem Świętym. Ale Duch Święty napełnia nas dlatego, że Jezus 2000 lat temu przyszedł, położył swoje życie, zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Ojca i wtedy przyszedł Duch Święty. I każdy z nas dzisiaj może z wiarą przyjść, otworzyć swoje serce i poprosić, aby Duch Święty napełnił nas swoją mocą z wysokości. I muszę stwierdzić, myślę, ważną rzecz, że bez Krzyża Chrystusa nie byłoby Dnia Zielonych Świąt. Bardzo sobie cenię to, że Duch Boży mieszka we mnie. Bardzo sobie cenię Jego dary. Bardzo sobie cenię to, że mogę modlić się w językach. Bardzo sobie cenię, że Duch Święty jest moim pocieszycielem. Że nie jestem sam. Bardzo się cieszę, że Duch Święty mieszka we mnie i w Tobie, ponieważ Duch Święty nas spaja jako Kościół. Jesteśmy napojeni jednym duchem i stanowimy Kościół. I to jest też efekt tego, że 2000 lat temu Jezus Chrystus przyszedł w ciele, położył swoje życie, umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Bożej. To jest kolejne błogosławieństwo, którego możemy doświadczać. Kolejne, o którym chciałbym powiedzieć, to jest uwolnienie od zakonu. Każdy z nas w jakiś sposób boryka się z tym problemem. Nawracamy się i staramy się poznać, zrozumieć, stworzyć pewien kanon zasad, którymi powinniśmy się kierować. I prawo po to jest, abyśmy wiedzieli, jaka jest Boża wola. Ale drodzy, kiedy my o własnych siłach zaczynamy dążyć do świętości, to jest to cielesne usposobienie. Paweł tak oto napisał że bardzo był dumny i bardzo się cieszył z tego, że co do zakonu jest człowiekiem bez nagany. Wyobrażacie sobie spotkać Pawła przed nawróceniem, a może chwilę po nawróceniu? Ja jestem faryzeuszem, moje życie jest poukładane. Bóg nie ma mi nic do zarzucenia. Jestem doskonały. Ale posłuchajcie, co Duch Święty uczynił z nim po pewnym okresie. Filipian 3:8. Wszystko uznaję za szkodę, napisał apostoł Paweł, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Duch Święty dokonuje głębokiej przemiany w życiu tego człowieka. Od takiego oparcia się na samym sobie. Dam radę, jestem mocny, potrafię, jestem wyjątkowy, Boże, udowodnię Ci. Bóg prowadzi go do zupełnie innego miejsca. Teraz mówi zupełnie coś innego. Mówi, wszystko uznaję za śmiecie. To, co uważałem, że to jest zyskiem, że to jest na plus w moim życiu, to wszystko jest nieważne. I mówi, teraz mam jeden cel. Poznać Jezusa. Poznać Go. Znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Mogę jednoznacznie stwierdzić, że apostoł Paweł został, czy doświadczył pełnego uwolnienia od zakonu. W naszej kulturze nie mamy aż tak wielkich problemów z tym, ale tam to było bardzo mocno akcentowane. I patrząc na życie Pawła, pomyślałem sobie tak, jeśli Bóg sobie w jego życiu poradził, to czy nie poradzi sobie w moim? Czy nie przeprowadzi mnie właśnie z miejsca, gdzie ufam sobie, gdzie opieram się na sobie, do miejsca, gdzie całkowicie opieram się na Chrystusie? I wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, napisał w liście do Rzymian. Umarliście przez ciało Chrystusowe. Drodzy, jaka to jest niesamowicie piękna, wspaniała wieść. Dzisiaj nie muszę trenować mojej silnej, przepraszam, mojej słabej woli. Mogę w wierze oprzeć się na dokończonym dziele Jezusa Chrystusa w moim życiu. I kiedy się opieram na tym, wtedy doświadczam Jego mocy, Jego zmartwychwstałej mocy. I wtedy odkrywam, że wszystko jest możliwe w Chrystusie. Wszystko jest możliwe. Każdy grzech może być złamany, jego moc w twoim czy w moim życiu. Każdy zły nawyk, każda myśl, która się sprzeciwia Bogu, to wszystko może być zmienione. Dlaczego? Bo 2000 lat temu Jezus Chrystus przyjął postać człowieka. Kiedy nadszedł właściwy czas, wziął krzyż, rozłożył swoje ręce i położył swoje życie za każdego z nas, abyśmy nowe życie prowadzili. Nowe życie prowadzili. Jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Wy umarliście przez ciało Chrystusowe. Takich stwierdzeń w Nowym Testamencie jest bardzo wiele. W Nim, w Chrystusie. I to utożsamienie się, to stanie po Jego stronie, po stronie Jego słowa. Odniosę się do tego, co powiedziałem na początku. Słyszeli, jak Pan Jezus mówił, czytali Biblię, świętowali, ale umknęło im coś najważniejszego w życiu. Nie zauważyli, że Mesjasz przyszedł, umarł i że w niedzielę rano powstanie z martwych. Podobnie może być w twoim czy w moim życiu odnośnie tego wszystkiego, co płynie z krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Może to przejść obok nas. Możemy tego nie doświadczyć, nie zrozumieć, nie przyjąć. Jeszcze może jeden aspekt. Chrześcijanin, a duchowa przemiana. Słowo z listu do Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Paweł poprzez to wyznanie utożsamia się z Chrystusem. Utożsamia się z faktami, które miały miejsce 2000 lat temu, kiedy Jezus przyszedł, umarł i zmartwychwstał. I Paweł, patrząc na to wydarzenie, mówi: tam umarł Szaweł. A potem mówi: jestem nowym. Jestem z Chrystusem ukrzyżowany, a teraz żyje we mnie Chrystus. I drodzy, to jest kolejne błogosławieństwo płynące z tego wielkiego wydarzenia. Chrystus, który żyje w nas. Gdyby to wydarzenie nie miało miejsca, to wyznanie Pawła byłoby puste. Mógłby sobie krzyczeć, wołać, wyznawać, ale od 2000 lat ono jest aktualne. Jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli narodziłaś się na nowo, to możesz spokojnie za Pawłem powiedzieć, wyznać. Możesz sobie w domu napisać na ścianie, codziennie patrzeć i mówić: to jest prawda o mnie. Już nie ja żyję, ale Chrystus żyje we mnie. Pomyślmy to przez chwilę. Jak błogosławiony stan ty i ja, jaką bliską relację mamy z naszym Zbawicielem. Nie musisz jechać do Jerozolimy, nie musisz jechać gdziekolwiek. On jest w tobie. On jest z tobą. I nie jest po to, żeby cię oskarżać. Nie jest po to, żeby cię osądzać. Ale jest po to, żeby cię wspierać, żeby cię podnosić. I dlatego apostoł Paweł powiada w tym fragmencie, że obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze. A więc nasza pielgrzymka to jest wiara. To jest zaufanie temu, co Bóg mówi w swoim słowie. I nic więcej. Nie musimy tego komplikować. I potem dodaje: wierzę w Syna Bożego, który mnie umiłował. Mówiłem jakiś czas temu na temat miłości. Ta relacja z naszym Zbawicielem oparta jest na miłości. Nie na lęku, nie na strachu, ale na miłości. Dlatego to jest kolejne wielkie błogosławieństwo i można by tutaj iść dalej i dalej i dalej i dalej. Tak wierzę, Bóg włożył mi w serce, bo zapewne każdy z nas, kiedy zbliżały się święta, myśleliśmy sobie, jak najlepszy sposób spędzić te święta. I ja również się nad tym zastanawiałem. I wtedy zobaczyłem to, że największą cześć i radość sprawisz Bogu, kiedy będziesz chodził w wierze w tych faktach, w tych prawdach. Kiedy dzisiaj wychodząc z tego nabożeństwa powiem: tak, Panie, jestem zwycięzcą. Tak, Panie, jestem usprawiedliwiony. Tak, Panie, jestem napełniony Duchem Świętym. A jeśli nie jesteś, to masz pełne prawo, aby przyjść do Boga i powiedzieć: Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i mnie napełni. Często wznoszę swoje ręce do Boga i proszę Go o to, aby Duch Święty w nowy, potężny sposób napełnił mnie. Bo bez Niego jesteśmy słabi. Możemy również powiedzieć: dość moich zabiegów, aby podobać się Bogu, moich uczynków, moich zbierania moich punktów, aby Bóg uznał mnie sprawiedliwym. Od dzisiaj będę ufał dokończonemu dziełu Jezusa Chrystusa, bo na tym krzyżu, na tym jedynym krzyżu jest moje usprawiedliwienie i jest moje zbawienie. Drodzy, to samo możemy powiedzieć o duchowej przemianie. To ty i ja decydujemy, jak daleko pójdziemy. Bóg jest gotowy. Bóg jest gotowy współpracować z każdym z nas. Ale to my w jakiś sposób mówimy dotąd, a nie dalej. I Bóg potrzebuje naszej otwartości. Potrzebuje naszej wiary. Potrzebuje, abyśmy w sposób świadomy stawiali kolejne kroki, które pozwolą, aby Boża łaska w potężny sposób mogła się objawiać w moim i twoim życiu. To ma ogromne znaczenie. To przynosi Bogu chwałę, ale też twoi sąsiedzi, twoja rodzina, twoi bliscy będą widzieć w twoim życiu Chrystusa. A kiedy go zobaczą, zapragną również doświadczać jego obecności. A więc kończąc, powiem tak, zachęcam każdego z nas do refleksji, do tego, abyśmy właśnie w taki sposób spojrzeli na to jedyne, doskonałe, niepowtarzalne dzieło odkupienia człowieka. I drodzy, na koniec jeszcze też chciałbym się zwrócić do osób, które może są na tej sali, ale szczególnie do osób, które oglądają nas. Może od pewnego czasu, co niedzielę siadasz przed telewizorem, aby przeżywać wraz z nami obecność Bożą. I być może masz wiele pytań i gdybyś tutaj był, podszedłbyś do któregoś z nas i zadał te pytania. Ale dzisiaj chciałbym ci coś zaproponować. Chciałbym ci zaproponować, abyś tak jak ten złoczyńca na krzyżu otworzył swoje serce dla Jezusa. Abyś przyszedł do Niego. On tam jest, tam, gdzie ty jesteś w tej chwili. Bo Bóg jest wszechobecny. Zna twoje życie, zna twoje serce. Wie, jak dotychczas ono wyglądało. I zachęcam cię do tego, abyś odwrócił się od dotychczasowego życia. Życia, które było bez Boga. Życia, które może było nacechowane grzechem. A może całkiem fajnie z boku wyglądałeś. Ale Biblia mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma nikogo. Tylko jeden jest sprawiedliwy, Jezus Chrystus. I dzisiaj możesz przyjść przed Jego majestat. I możesz powiedzieć, Panie Jezu, oto jestem. I pragnę powierzyć moje życie w Twoje ręce. Proszę, weź moje serce, zamieszkaj w nim, przemień mnie, oczyś mnie z moich grzechów. Może potrzebujesz wyznać jakieś grzechy, które w sposób szczególny Cię oskarżają. Uczyń to teraz przed Bogiem. On jest blisko Ciebie. On Cię kocha. On Cię rozumie i On chce Ci dzisiaj ubłogosławić łaską, która dokonała się 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Zaufaj mi, to będą najpiękniejsze święta wielkanocne w Twoim życiu. Doświadczysz czegoś, co jest nieopisalne słowami. Zbawienia z łaski w Jezusie Chrystusie. Zachęcam Cię do tego, abyś w takiej właśnie szczerej modlitwie przyszedł przed Jego tron. I w taki sposób właśnie, prosty, szczery, otwarty. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje wielkie zbawienie, które ma jakże wielowymiarowy charakter. Możemy czerpać łaskę za łaską. Dziękuję Ci, że wkroczyłeś do naszego życia. Że sprawiłeś, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ale pragniemy iść dalej. Pragniemy, aby to wielkie zwycięstwo, które dokonałeś, coraz bardziej było widoczne w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Królu Królów. Ja w szczególny sposób pragnę pochylić moją głowę przed Twoim majestatem i pragnę wyznać, że jestem Ci bardzo wdzięczny za to wielkie zbawienie. Dziękuję Ci, że od tylu lat mogę chodzić z Tobą. Dziękuję Ci za Ducha Świętego. Dziękuję Ci, że tak wielkie błogosławieństwo jest moim, naszym udziałem. Otwieraj nasze oczy. Chcemy chodzić w Twoim zwycięstwie, w Twojej łasce, w Twojej sprawiedliwości, w Twojej miłości, w Twoim pokoju. Błogosław Filadelfię. Błogosław każdą siostrę, każdego brata. Niech te święta będą świętami radości i wdzięczności dla Twojego imienia. Amen.